Podkarpacki panel polityczny.
Dzień dobry, Monika Domino. Program realizuje Maciej Rosół. Na telefony od Państwa czeka Justyna Piekło, 17 i 7 dwójek. Podkarpacki panel polityczny, poniedziałkowa dyskusja polityczna na antenie Polskiego Radia Rzeszów, a w studiu goście. I zacznę alfabetycznie. Wiesław Burz, wicewojewoda podkarpacki, Nowa Lewica.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
Ireneusz Dzieszko, Konfederacja.
Dzień dobry, witam Państwa.
Marcin Fiołek, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący tego klubu w Sejmiku Podkarpackim.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I pan Marek Rząsa, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, dzień dobry słuchaczom Polskiego Radia Rzeszów.
Wojciech Śmiech, Polska 2050, wicestarosta tarnobrzeski.
Witam wszystkich serdecznie.
I Jan Urban, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Witam serdecznie.
A zaczniemy od spraw regionalnych. Podkarpaccy radni wojewódzcy będą dziś dyskutować między innymi o wykluczeniu regionu z inwestycji kolejowych finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Uchwałę stanowisko w tej sprawie przygotowali sejmikowi radni z Prawa i Sprawiedliwości. Twierdzą, że usunięcie tak zwanej szprychy numer 6 z programu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego to zła decyzja. Poza tym z ponad 800 kilometrów nowych i zmodernizowanych linii kolejowych w całej Polsce ani jednego kilometra nie ma w województwie podkarpackim, a to oznacza zdaniem radnych PiS dalsze wykluczanie komunikacyjne regionu. Dlatego też chcą zaapelować do Ministerstwa Infrastruktury o dialog i przywrócenie planów budowy szprychy numer 6. A sejmikowi radni Koalicji Obywatelskiej oceniają, że są ważniejsze tematy związane z koleją w regionie, remonty dworców, zatrudnienie, a zarzuty radnych PiS mają doprowadzić do kolejnej politycznej awantury na sejmiku. Zacznijmy może od pana posła Marka Rząsy, Koalicja Obywatelska. Co na to właśnie?
Proszę państwa, nie ma żadnego wykluczenia komunikacyjnego na Podkarpaciu. A najciekawsze o wykluczeniu mówią ci, którzy rządzą 14 lat. W sejmik pod rządami pana Ortyla od 2013 roku. Więc po półtora roku rządów naszych można powiedzieć, że my działamy na rzecz pasażerów. I mam na to bardzo dużo dowodów. Nie chcę państwa tutaj zamęczyć. Z mojego tylko Przemyśla uruchomione są nowe połączenia do Berlina, do Poznania, w kierunku Gliwic, w kierunku Wrocławia. Pociągi, które łączą Przemyśl z polskim wybrzeżem, zostały wydłużone. Została osiągnięta prawie godzinna częstotliwość pomiędzy pociągami z Przemyśla do Krakowa i to daje możliwość. Oczywiście rozwijamy w tej chwili północną część województwa, bo przecież chodzi o to, żeby Rzeszów skomunikować nie z południową częścią Polski, która jest bardzo krótka, tylko z północną i zachodnio. I to wszystko robimy. I chciałbym tylko też przypomnieć państwu, że co do tej pory Sejmik zrobił. Sejmik zamiast zająć się rozwojem regionalnej sieci połączeń, będzie zajmował się stanowiskami. Otóż mam też pytanie do pana radnego Sejmiku. Czy pan wie, ile ostatnio pan marszałek zakupił wagonów do przewozów regionalnych? Czy pan wie, przez ile czasu i dlaczego one stały na stacji Rzeszów? I czy pan wie, że dopiero po interwencji Ministerstwa Infrastruktury zaczęliście uruchamiać regionalne linie? Nie będę pytał o ich rentowność, bo tu nie chodzi o rentowność. One mają kursować, ja nawet mówię tak brutalnie, nawet dla jednego pasażera powinny, ale to też musi być przedmiotem naszego zainteresowania. Remonty wszystkich trakcji kolejowych, wszystkich linii kolejowych, remonty wszystkich dworców na głównej linii łączącej Rzeszów, Przemyśl, Rzeszów, Kraków, Wrocław zostały rozpoczęte za naszych rządów. Państwo to tylko kontynuowaliście. Więc zamiast zajmować się stanowiskami, zajmujcie się pracą i przewozami regionalnymi.
Marcin Fiołek, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący sejmikowego klubu tego ugrupowania. W pewnym stopniu pan został już wywołany do odpowiedzi.
Bardzo się cieszę. Tak, oczywiście, drodzy państwo, województwo podkarpackie przez ostatnie lata poczyniło olbrzymie inwestycje w kolej. Ja wspomnę chociażby tylko o Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, największym projekcie infrastrukturalnym w naszym województwie w ogóle w historii, realizowanym przez samorząd o wartości blisko 850 milionów złotych. Inwestycji, która połączyła stolicę województwa podkarpackiego z okolicznymi miastami, umożliwiła przewóz już no, w tym roku, w ubiegłym roku to było blisko 1,5 miliona pasażerów, a zaczynaliśmy tak naprawdę w momencie uruchomienia od 500 tysięcy w 2021 roku, kiedy pierwsze przewozy w ramach kolei aglomeracyjnej były uruchamiane. Więc to pokazuje, jak olbrzymie znaczenie, jak olbrzymia potrzeba dobrze skomunikowanych kolejowo regionów w naszym województwie jest potrzebne. Inwestycji, które były realizowane w kolej albo które były związane z, na przykład z dokumentacją techniczną po to, aby można było poszczególne inwestycje realizować, było w województwie więcej. Jest to chociażby linia 108 czy 106 Jedlicze-Szebnie. Dzięki środkom, które były przez województwo podkarpackie zaangażowane w dokumentację projektową, dzisiaj jest możliwa decyzją poprzedniego rządu modernizacja tych linii. Wspomnę chociażby też o linii Mielec-Ocice-Dębica, która również była realizowana. Natomiast my dzisiaj, drodzy Państwo, dostrzegamy olbrzymie zagrożenie dla zapewnienia dobrego połączenia naszego województwa z centrum Polski. Najpierw została tak naprawdę wygumkowana tak zwana szprycha numer 6, która łączyła Rzeszów, Sanok przez Stalową Wolę do Warszawy i Centralnego Portu Komunikacyjnego. Linia kolejowa, która pozwoliłaby skrócić czas przejazdu z 5 godzin, jak to mamy dzisiaj, do 2 godzin 15 minut z Rzeszowa do stolicy Polski. I tej inwestycji nie ma. W lutym dostaliśmy jakby kolejną informację, bardzo smutną, przykrą dla naszego regionu, a mianowicie to, że w ramach podziału środków z Krajowego Planu Odbudowy nie znalazły się środki na inwestycje w linie kolejowe w naszym regionie. Jest taka już słynna mapka, która jest dostępna na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, która pokazuje, że województwo, nasza część Polski, gdzie mieści się województwo podkarpackie, jest jedynym tak naprawdę miejscem, taką no niestety białą, granatową plamą na tej mapie, gdzie nie ma ani jednego odcinka, ani jednego kilometra linii kolejowej. Więc to nasze stanowisko. Pytania. Dzisiaj po prostu chcemy, aby rząd jakby przedstawił realny, ale taki optymistyczny, jakby, znaczy z punktu widzenia naszego województwa nie oddalony do 2050 roku jakikolwiek plan na rozwój linii kolejowych, bo jeśli nie Podkarpacie nie będzie miało szybkiego połączenia kolejowego ze stolicą Polski, z Centralnym Portem Komunikacyjnym, który mamy nadzieję, że powstanie, bo nie wyobrażamy sobie, żeby mogło to być inaczej, to bez tego połączenia kolejowego, co byśmy w województwie nie zrobili, to nie będziemy mieli równych szans w konkurowaniu w zakresie rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego z innymi regionami Polski, które są dzisiaj dużo lepiej skomunikowane kolejowo z innymi obszarami Polski. A do realizacji tych przedsięwzięć potrzebne są olbrzymie pieniądze, olbrzymie środki, więc to muszą być zadania, które powinny i muszą być realizowane z poziomu centralnego.
A jeżeli chodzi o te pytania, które zadał pan poseł Rząsa, pan jakoś się odniesie do nich, czy w późniejszej części?
Znaczy, jeśli chodzi czy wiem, co województwo podkarpackie, jakie...
Ja pytałem o przewozy regionalne i o wagony, które stały kilka miesięcy.
Ale nie, no to jest jakaś w ogóle jakby kompletnie jakby rzecz, no. Która, do której trudno się poważnie odnieść.
Będą mogli państwo, panowie...
Nic takiego nie miało miejsca z tego.
Wtedy porozmawiać. Pan Wiesław Burz, wicewojewoda podkarpacki, Nowa Lewica.
Zarówno pan poseł, jak i pan radny przedstawili tu tak dużo osiągnięć, jeśli chodzi i wpompowanych środków, zainwestowanych środków w kolej, ja bym mógł tylko dołożyć, że ta trasa Przemyśl Rzeszów do Krakowa została zmodernizowana. Możemy się szybko przemieścić do Krakowa i dzięki temu też skróciliśmy dojazd do stolicy kraju, bo trzeba się z przesiadką albo pendolino jedziemy bez przesiadki. Co prawda wolelibyśmy bezpośrednio się dostać i wcześniej jeszcze, bo te planowane 2 godziny i 15 minut, tak? To był taki też wymysł i my dużo o tym rozmawialiśmy, ale ja wspomnę, panie radny, że ja pamiętam, mam przed sobą materiały, bo wówczas w tamtym czasie jako poseł ziemi podkarpackiej, pamiętam również z innymi posłami ziemi podkarpackiej, uczestniczyliśmy wspierając mieszkańców nie tylko Podkarpacia, nie tylko Rzeszowa, nie tylko Jasionki, ale również za Zamojszczyzny i z innych województw. Tutaj była duża manifestacja i bardzo często uczestniczyli w tym projekcie protestacyjnym, gdzie wyrażali swoją negatywną opinię dla tejże inwestycji, jeśli chodzi o tą szprychę numer 6, jak dobrze pamiętam. Co prawda Ja zawsze byłem za tym, żeby szukać rozwoju i takich możliwości, żeby województwo z nich korzystało, ale wiem, wtedy stałem troszeczkę w rozkroku, bo czy popierać rządowe rozwiązania wówczas rządu Prawa i Sprawiedliwości, czy stanąć po stronie mieszkańców, którzy nowo się wybudowali w tych terenach, a szczególnie ten kierunek Jasionki był mocno oprotestowywany i tak naprawdę byliśmy w takim rozdarciu, czy popierać, czy nie popierać, mimo że wówczas jeszcze nie było wskazane środków, bo tamta ekipa nie chciała korzystać ze środków z KPO, ze środków unijnych, bo absolutnie naparzyły ich w dłonie te środki i nie bardzo po nie rękę wyciągali. Niemniej jednak to ten rząd i to ta ekipa wyciągnęła rękę po te środki, uruchomiła i rzeczywiście tak dużo na Podkarpaciu zrobiliśmy i tu należy się niski ukłon i pochwała za te działania w tamtym okresie czasu, bo tutaj też kolej aglomeracja jak się rozwinęła. No rzeczywiście te pociągi widać jak kursują do Jasła, do Dębica, przewóz praktycznie w wszystkich kierunkach. Łącznie z tym, że i do portu lotniczego również jest pięknie uruchomiona linia. Także co trzeba oddać, to trzeba oddać. I bardzo dobrze. W tej chwili przy modernizacji i zmiany projektu, jeśli chodzi o PCK, czyli to tej literze V, no ona taka została przez rząd jakby zaakceptowana, Y tak zaproponowana. W związku z tym no jest pewna korekta. Z niepokojem też odbieram takie rozwiązanie, bo Lewica w tamtym czasie byliśmy przeciwni, bo trzeba było to przyznać temu projektowi, ale ta korekta w naszym klubie parlamentarnym nastąpiła i jesteśmy zdecydowanie za tym, żeby te wykluczone tereny w tym Podkarpacie z tego szybkiego dostępu do stolicy i do portu krajowego no, realizować. Być może przyjdzie jeszcze czas na to, żeby uzupełnić ten projekt o to, żeby on był realnym. Niewykluczone, że przyjdzie czas na to, może w późniejszym terminie, żeby tą szprychę uruchomić. Wcale w tym temacie nie rozmawiamy. Takie zresztą premier też powiedział, że to już koniec świata i nie będzie takiej zmiany. Na dzień dzisiejszy urealniono projekt po to, żeby go po prostu realizować. Także ekipa rządowa nie wycofuje się z tego. Ja sądzę, że Podkarpacie powinno być zadowolone z tych środków finansowych, które otrzymało. Zwrócę jeszcze panu radnemu uwagę, że w ramach KPO otrzymamy środki na ponad 1 600 000 000 złotych. Zostanie już praktycznie uruchomione, o czym mówiła ostatnio pani minister Pełczyńska, bodajże będąc w Uszczykach na spotkaniu, ale te środki są skierowane, jako że mamy te tory kolejowe i że jest po czym jeździć, mają być skierowane na zakup przede wszystkim pojazdów i wagonów i tak dalej, zeroemisyjnych, zasilanych energią, elektrycznych, również te zeroemisyjne rozwiązania i chcemy na te tory teraz postawić i uruchomić takie środki, które będą po prostu w ekologiczny sposób wypełniały też te linie i ku zadowoleniu mieszkańców. Także dzieje się, nie jest prawdą, że się nie dzieje, są środki, jest uważam korekta nastąpi pewno po jakimś czasie, na razie jest faktem, że trzeba to uruchomić i uzmysłowić ludziom, żeby chcieli tej linii ponownie, bo jeśli się tylko pojawi projekt, że trzeba to realizować, to podejrzewam, że znowu wyjdziemy przed urząd, kto by nie rządził. Wówczas przed urząd czy marszałkowski, czy urząd wojewody, bo pamiętam, tam była koncentracja tych wszystkich protestów i znowu będą mówili nie, nie chcemy, bo narusza się nasze inwestycje. Mamy pewien dylemat, ale sądzę, że jesteśmy na dobrej drodze do rozwoju, a województwo podkarpackie powinno być dumne z takiego stanu rzeczy na dzień dzisiejszy, jaki jest. Bardzo pozytywnie podchodzę do tego, aczkolwiek jesteśmy za tym, żeby również ten kierunek krośnieńsko-sanocki, brzozowski nawet zdecydowanie uruchomić w przyszłości, bo to tam jest takie wykluczenie i tu trzeba by ze stolicą województwa podkarpackiego, już nie mówię, że z Warszawą, ale uruchomić takie działania, realne działania, które pozwolą nam usprawnić komunikację między tymi odległymi powiatami o te stolicy województwa.
Zanim przejdziemy do kolejnego rozmówcy, przypomnę, że panel polityczny można też oglądać na radiowym kanale YouTube. I teraz pan Wojciech Śmiech, Polska 2050, wicestarosta tarnobrzeski. Trochę z dala od tych głównych linii kolejowych.
To znaczy, tak, trochę z dala i właśnie też z racji tego, że reprezentuję taki samorząd lokalny i północ naszego województwa, na początku w tamtym roku, gdy przyszliśmy, że tak powiem, do władzy, diagnozowaliśmy problemy jakby naszego terenu i zrobiliśmy ankietę komunikacyjną, przeprowadziliśmy go w Tarnobrzegu, w Nowej Dębie, w całym powiecie tarnobrzeskim. Wyszło nam, że generalnie no, młodzież do 20 roku życia jest, i osoby po 60 są wykluczone komunikacyjnie. W ogóle nie ma jakby transportu kolejowego, ani też autobusowego tak naprawdę. Soboty, niedzielę te osoby nie mają jak się przemieszczać. Dlatego też powzięliśmy pomysł jak gdyby stworzenia koncepcji kolei nazwanej przez nas roboczo i to się dzieje od tamtego roku. Już pracujemy nad tym bardzo intensywnie, także też może pewnie potwierdzić to pan marszałek Ortyl, który zaprezentowaliśmy ten nasz projekt roboczo nazwany Koleją Lasowiacką. Koleją Lasowiacką z głównym hubem przysiadkowym w Tarnobrzegu. Tarnobrzeg, który jest miastem dla nas kluczowym ze względu na lokalizację. Tam się akurat krzyżuje 5 linii kolejowych. Chcemy stworzyć po prostu sieć połączeń między z kierunku Rzeszowa w stronę Tarnobrzegu, z kierunku Staszowa do Tarnobrzegu, Stalowa Wola, Nisko, Mielec. Bardzo fajnie by nam to połączyło całe województwo. Stworzyłoby bodziec do rozwoju tego regionu i traktowanie powiedzmy całej tej północnej części naszego województwa jako takiej aglomeracji. Mamy tam duże centra przemysłowe, Stalowa Wola, Mielec, Nowa Dęba, Chmielów. Mamy też bardzo fajne tereny łącznie z Sandomierzem. Mamy też duże potrzeby, jeżeli chodzi o pracowników Stalowej Woli. Jesteśmy po rozmowach, gdzie włączył się też już pan prezydent Tarnobrzega, prezydent Stalowej Woli, burmistrz Nowej Dęby, burmistrz Kolbuszowej, prezydent Sandomierza. Także tak zaczęliśmy pracować bardzo intensywnie i prawdopodobnie w połowie maja będzie duża konferencja, gdzie będziemy chcieli podpisać taki list intencyjny, bo uważamy, że inwestycje kolejowe to nie jest inwestycja na rok, to jest inwestycja na dekady i tutaj musimy po prostu ponad podziałami rozmawiać. To wszystkie strony polityczne i społeczne muszą być jakby zgodne do tego projektu. Dlatego też bardzo szeroko rozmawiamy. Te rozmowy już przynoszą efekt. Było zaprezentowane cała ta koncepcja już w Sejmie, tak, przez panią poseł Burkiewicz, panią Skowrońską. Włączył się też pan Chmielowiec, poseł z PiS-u i pan Dziedzic z PSL-u. Także no chcemy po prostu, przepraszam, może kogoś pominąłem, ale chcemy działać bardzo szeroko, nie chcemy tutaj żadnych podziałów. Chcemy po prostu zrobić coś, jakąś fajną taką inwestycję, która później przysłuży się całemu regionowi, ale też od razu jak gdyby zaktywizuje tutaj północ naszego województwa, która no, uważamy, że jest wykluczona tutaj komunikacyjnie.
Ireneusz Dzieszko, Konfederacja.
No, szanowni państwo, ta uchwała oczywiście no, jest elementem.
To uchwała stanowisko.
Uchwała stanowisko, tak, ale uchwała będzie stanowiskiem. To jest oczywiście element, nie ma chyba, nie ulega wątpliwości, walki politycznej, no bo PiS nagle teraz się rozdziera szaty, że nie będzie szóstej szprychy do Rzeszowa. Powiem brutalnie, trzeba było budować. Zamiast budować beznadziejny i pusty obecnie port lotniczy w Radomiu za 800 milionów, trzeba było budować linie kolejowe. Trzeba było ustawić pewne priorytety. Ale ponieważ w PiS-ie centralnie lobby radomskie było ważniejsze od podkarpackiego, to władowaliście jako partia naszych publicznych pieniędzy 800-900 milionów prawie w pusty port lotniczy, który jak ostatnio obśmiał to Sławomir Mentzen na filmiku, który ma miliony zasięgów, pokazał, że jest szeroka droga czteropasmowa do portu lotniczego. Wspaniały parking. Można zaparkować gdzie się chce. Nawet na rowerze można przyjechać. Można przyjechać autobusem, który jedzie specjalnie na lotnisko i nikt nim nie jeździ. Lotnisko jest puściutkie. Można sobie siąść gdzie się chce. Kupić sobie herbatę, kawę, cokolwiek. Tylko jest jeden problem. Na wyświetlaczu, gdzie są odloty i przyloty, jest pusto. Nie ma nic. Bo tak wyglądają inwestycje, które są robione od tyłu, że tak powiem. Od nie tej strony, co trzeba. Wracając do kolei naszej, no niestety nie da się odejść od tego historycznego jakby jej charakteru, no bo jak nam kiedyś Franciszek Józef wybudował kolej żelazną po to, żeby mógł wojska przywieźć jak najbliżej granicy sąsiadami, którzy różnie z nimi bywało, jak on nam to wybudował, no to teraz tak naprawdę byśmy popatrzyli, to jedynym inwestycją, która zmieniła sieć linii kolejowych, to była parę kilometrów do lotniska i coś tam koło Brzozowa, z tego co pamiętam, jakiś tam łącznik i to jest wszystko. Tak naprawdę nie zmieniliśmy gęstości linii kolejowej. No i z tym jest problem faktycznie taki, że pan poseł Marek ma tutaj szczęście, że mieszka w Przemyślu. My jesteśmy z Rzeszowa, więc mamy szybko, możemy jechać i faktycznie to dodziała. Ale tak jak mówił pan starosta, Tarnobrzeg już jest na północy daleko, ale ja mam tu przykład Kolbuszowa. To nie jest daleko na północy. To jest raptem 30 kilometrów niecałe od Rzeszowa. I w Kolbuszowie jest taka sytuacja, że co chwilę zmienia się sytuacja połączeń kolejowych. Wspaniały dworzec, bardzo fajny. Byłem tam, rewelacja. Szczególnie wszystkich rozbawia mały krokodylek, który jest symbolem Kolbuszowej, siedzący na walizkach. Ale na przykład linia, i to jest super, fajnie zrobione, wielofunkcyjny dworzec, mały, ale problem polega na tym, że nagle zmienia się z kolejnym rozkładem jazdy linia, sieć połączeń i wypadają pociągi, które jeździły do Lublina. No i studenci, którzy, ktoś zaplanował sobie życie nawet w ten sposób, że będę miał fajnie, ja wybieram Lublin, bo mam pociąg do Lublina, po roku się okazuje, że pociągu nie ma, bo gdzieś tam będzie remont. No oczywiście firma, która remontuje, to jest jedna firma, firma, która jeździ Intercity, to jest druga firma i nagle się okazuje, że jest tak naprawdę z dnia na dzień nie ma połączenia, a odpowiedź, jaką dostajemy z ministerstwa i z PKP, to jest, no wiecie, są dojazdówki, to sobie dojeżdżajcie. Ja wiem, że tak można wszystko wytłumaczyć, ale to, co najbardziej irytuje ludzi, to to, że jeżeli wszystkim zależy na tym, żeby jechać do Lublina, niezależnie kto na jaką partię głosuje, to dlaczego nie zrobimy tak, że jeżeli ustalilibyśmy faktycznie potrzebne linie kolejowe i potrzebne połączenia, które by jak najbardziej zagwarantowały wykorzystanie infrastruktury i zaspokoiły potrzeby komunikacyjne ludzi, to róbmy tą linię niezależnie od tego, kto będzie rządził. Czy to będzie Tusk, czy to będzie Kaczyński. Ja bym chciał wyjść na dworzec, wsiąść do pociągu i pojechać do Lublina przez Kolbuszową na przykład, no nie, bo to jest najlepsza droga. A my aktualnie jesteśmy na takim etapie, że panowie, oczywiście to nic nie kosztuje, to stanowisko sejmiku, sejmik sobie zrobi i będzie fajnie. Całe szczęście, że są autobusy, bo gdyby jeszcze było tak, że sejmik zająłby się organizowaniem połączeń autobusowych, to w ogóle byśmy chyba zginęli jak ciotka w Czechach.
Jan Urban, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Znaczy, tutaj było lobby północne i centralne zaznaczone, jeżeli chodzi o wykluczenie komunikacyjne, o linie kolejowe. A ja pragnę zwrócić uwagę, że w skład województwa podkarpackiego wchodzi jeszcze cała południowa część. I dzięki miłościwie panującemu nam Franciszkowi Józefowi mamy tą linię kolejową, która miała i strategiczne znaczenie, i znaczenie transportowe, bo wszyscy pamiętamy pociąg, który z Zagórza jechał przez Jasło, przez Rzeszów do Warszawy. On się całą noc... I przez Mielec jako żywo. On się całą noc kolebał, ale to nie te czasy. Ja chcę zwrócić jedną uwagę. No, a propos tego Brzozowa, to jest taka urban legend, bo tam mówi się, że niby był dworzec, ale tam to również zdążyli poprowadzić, ale to są takie minione czasy i miłościwie panujący nam Franciszek Józef, tam, że torów żadnych nawet w ostatnim okresie w kierunku Brzozowa nie było. Ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, na linię 108. Linia 108, która miała u swojego powstania, u zarania bardzo strategiczne znaczenie, bo to chodziło o to, żeby szybko wojska, druga linia, jeżeli chodzi o Przemyśl, o twierdzę Przemyśl, czy tam, już nie będę wracał do historii. I wojna na Ukrainie pokazała, jak istotny jest to szlak komunikacyjny. Szczęście jest, że już podjęto konkretne działania, które mają zrewitalizować tą linię 108. Dla mnie takim troszeczkę szalonym pomysłem jest ten łącznik między Szebniami a Jedliczem, bo z tego co pamiętam ma chyba przyspieszyć połączenie do Krosna o 7 czy 12 minut, więc nie wiem jak to się bilansuje ekonomicznie. Ale trzeba powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że dla tamtej części województwa podkarpackiego to rewitalizacja tych linii tradycyjnych, czyli która będzie szła do Krościenka, do Zagórza, czytaj Nowy Zagórz, bo tak się to odłożyło, a Nowy Zagórz powstał wtedy, kiedy był węzeł kolejowy. To są bardzo istotne rzeczy. I co? I to się już dzieje. To są już po przetargach, już pewne działania są podejmowane. Więc my nie możemy tylko patrzeć z perspektywy, z całym szacunkiem, Rzeszówka, ale również musimy zobaczyć na całą tą część, bo linia kolejowa, która powodowała, że ludzie mogli do Warszawy dojechać,
już został przywrócony pociąg, który bezpośrednio dowiezie ludzi w miarę już przyzwoitych czasach do Krakowa. To jest też istotny element, bo to, o tym też trzeba pamiętać, że to już się dzieje, to już jest komunikowany. Również ruch transportowy tych, którzy kiedyś jeździli w Bieszczady i korzystali z pociągów, mogą już teraz, bo te linie są wydłużone właśnie do Zagórza. No, zobaczymy, jak długi czasokres będzie, jeżeli chodzi o tą rewitalizację linii 108, ale to już się dzieje i to nam w znacznym sposób i przyspieszy, i ułatwi, i skomunikuje, myślę, że w przyszłości, nawet jeżeli chodzi o wyjście na rubieże wschodnie przez przejście kolejowe, które jest w Krościenku. Także o tym trzeba pamiętać, bo u nas zanikła tradycja korzystania z pociągów. Dzisiaj jakbyśmy zobaczyli w centralnej Polsce czy coś, to ja mówię o tym odcinku ludzi, którzy mają dojechać na przykład z Jasła czy z Sanoka do Rzeszowa. Oni nie korzystają z linii kolejowej, bo ten czas jest zdecydowanie większy niż koleją żelazną. Co prawda ten odcinek między Rzeszowem a Jasłem jest niewiele szybciej się porusza od czasów, kiedy miłościwie panujący nam Franz Józef otwierał tą linię kolejową. Po tym samym torze, po wielkich remontach, po wielkich przerwach, kiedy pamiętamy, jak to się działo w ostatnim czasie, ale też, mówiąc o tym wykluczeniu, trzeba pamiętać o tej strategicznej linii 108.
Ad vocem pan poseł Marek Grząsa, Koalicja Obywatelska.
Tu jest pełna zgoda i chciałbym tylko jeszcze wrócić do tego odcinka Łętownia Rzeszów. Panie radny, 2.15, to wszyscy inżynierowie panu powiedzą, że to jest niemożliwością na tych torach, na tych nasypach, więc wyście tylko o tym mówili. Natomiast w tej chwili ta władza, która jest w tej chwili...
Czyli 2 godziny, 15 minut.
Nie ma takiej możliwości po prostu.
Oczywiście, że nie. Natomiast
Natomiast my nad tym pracujemy, jest projekt, są projekty, ten projekt nie jest całkowicie zarzucony. Podobnie jeśli chodzi o południową część, będzie to wynikiem analizy i ekspertyzy. Tutaj też warto zauważyć na tym, że ja bardzo często do swojego biura dostaję mnóstwo interwencji w sprawie wykluczenia autobusowego. I tu musi być jakby synergia pomiędzy tymi wszystkimi, prawda? Dzisiaj wiadomą rzeczą jest, że poszerzamy drogi, otwieramy nowe drogi, więc możliwości komunikacji są coraz większe. Mądrością wszystkich rządzących, bez względu na to, czy w państwie, czy w samorządzie, będzie to, aby to utrzymać współpracę tutaj i mówię autobusowe połączenia, kolejowe połączenia i drogowe połączenia. One wszystkie są arteriami, więc pewnie wszyscy co do tego jest pełna zgoda.
Marcin Fijołek, Prawo i Sprawiedliwość.
Słowo komentarza tylko jeszcze do tego właśnie odcinka Rzeszów-Łętownia. On zgodnie z pierwotnym harmonogramem powinien być już rozpoczęty. Znaczy, prace budowlane na tym odcinku powinny się zgodnie z założonym harmonogramem programu kolejowego CPK rozpocząć w 2024 roku. I to był odcinek...
Panie radny.
On został zaktualizowane na 2024. Tam w ostatniej wersji. To był 43-kilometrowy odcinek zupełnie nowej trasy kolejowej. Jakby pana zgoda tak tutaj z panem posłem, że jakby po tych liniach, które mamy teraz, no, co byśmy nie zrobili, one nie są w stanie osiągnąć tego czasu. Dlatego w ramach tej właśnie szprychy numer 6 miało powstać w naszym regionie 153 kilometry zupełnie nowych linii kolejowych, które osiągnięcie tych czasów powinny udostępniać. Natomiast tu nie chodzi o 15 minut w tą czy w tą stronę, tylko chodzi o to, żebyśmy ten czas realnie skrócili z tych 5 godzin, tak 5 godzin, które mamy dzisiaj, do tych 2 godzin 15 minut czy 2 godzin 30 minut, bo to jest realne skrócenie tego czasu i jakby o to nam chodzi, tak, że w ramach tej współpracy, bo oczywiście jestem jakby w 100%, tak, zgadzam się, że współpraca między samorządami, poszczególnymi szczeblami władzy publicznej jest jakby niezbędna. I stąd tak dlatego też dzisiaj to nasze stanowisko. Było zaproszenie wystosowane do Ministerstwa Infrastruktury, żebyśmy mogli porozmawiać na temat tego, w jaki sposób można te inwestycje kolejowe w naszym regionie, które były wcześniej planowane, wrócić do nich, tak? No bo naprawdę bez nich dzisiaj jesteśmy w dużym kłopocie jako województwo i te szanse rozwojowe są w naszym stopniu ograniczone.
Wiesław Busz, wicewojewoda podkarpacki, Nowa Lewica.
To przede wszystkim, panie radny, szanowni państwo, na tamten czas ten plan to był rzeczywiście taki malowany na mapie i na stołach, ale on nie był praktycznie niczym potwierdzony dalej. to widzieliśmy wizualizację tego wszystkiego, mieliśmy planowanie finansowe, ale tak naprawdę reszta za tym na tamten czas, panie radny, nie szła jeszcze. Za niektórymi odcinkami być może tak, ale na pewno nie tymi 100, chyba 40 czy 34 kilometrami trasy. One, to 44, ale co do Łętownia Rzeszów. To
i też,
a pozostałych praktycznie nie były. To były zapisane materiały, pobożne życzenia, że tak by mogło być. I tak naprawdę nie zostawiliście takiego planu i takiego finansowania, jego finansowania w taki sposób, że można byłoby to realizować. Po prostu został nowy rząd, to wszystko w rozsypce. Zdecydowanie uważam, że tak bardzo bym się nie martwił tymi tematami, gdyż rządowy w ogóle plan rozwoju kolei jest do 35 roku opracowany i on jest w kraj już wpisany poza KPO i to trzeba by, ewentualnie tutaj jest zadanie przed nową ekipą rządową również, żeby w tym planie właśnie znalazła się, już nie patrzeć na środki unijne, ale na ogólny plan rozwoju kolei, żeby załatwić te sprawy, o których tutaj dzisiaj panowie uczestniczący w rozmowie dzisiejszej w radiu o tym mówiliście. I to jest zadanie dla nas wszystkich, dla i polityków, dla samorządu, dla administracji rządowej, wojewódzkiej, samorządowej, żeby takie tematy realizować, bo rzeczywiście mamy dobry początek i pojechaliśmy z takimi remontami, modernizacją po starych torowiskach, a teraz należałoby się załatwić te sprawy, o których mówimy, tam gdzie jest to wykluczenie, gdzie nie ma tych. Łącznie z tym, że naprawiliśmy również tory kolejowe odnośnie tej turystyki kolejowej, jeśli chodzi o wąskotorową kolej. To wszystko pokazuje, że działamy, funkcjonujemy i trzeba tylko wzmocnić działanie i zadbać o to i lobować na racjonalnych rozwiązaniach, żeby przyciągnąć te inwestycje na Podkarpacie i to wszystko uzupełnić.
Jan Urban, Polskie Stronnictwo Ludowe też się zgłasza do wypowiedzi w tej kwestii.
Jeżeli mówimy o rozwiązaniu komunikacyjnym i o walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, to trzeba jeszcze pomyśleć nie tylko o drogach żelaznych, o całej tej sieci, ale o systemowym rozwiązaniu sieci połączeń, czyli połączenia kolejowe w korelacji, bo nie wszędzie podciągniemy tory, w korelacji z komunikacją publiczną.
Czyli taki zintegrowany transport.
Tak, bo zresztą już są zadania, które jakby nakładają dużą rolę, tutaj mają samorządy. Pięknie sprawdzają się na terenie naszego województwa, na przykład powiatowo-gminne związki komunikacyjne, które odpowiadają za transport publiczny i realizują te zadania na obszarze swojego działania. Mamy przykłady dobrych praktyk, że widzą, a propos Warszawy, że ostatni pociąg, załóżmy, z Warszawy, gdzie jedzie 3:40 bodajże do Tarnowa i ten publiczny operator komunikacyjny komunikuje sobie swój teren właśnie. Ostatni kurs autobusu wychodzi wtedy, kiedy ten pociąg przyjeżdża. I to można zrobić, bo mieliśmy kiedyś piękny system funkcjonujący, jeżeli chodzi o komunikację publiczną, czyli korelacja między pociągami, czyli PKP, używając określenia, plus do tego, który odszedł praktycznie już w przeszłość PKS-ami. Ale to można zrobić poprzez operatorów komunikacji publicznej. I o tym też trzeba pamiętać, mówiąc w kontekście wykluczenia komunikacyjnego.
Wojciech Śmiech, Polska 2050, wicestarosta tarnobrzeski.
Szprychy szprychami, ja to rozumiem i one są bardzo potrzebne. Natomiast zgodzę się tu z panem posłem i tutaj przedmówcą, że najważniejsze są teraz te lokalne połączenia i tego słowa, którego tu brakuje, to synchronizacji między tym faktycznie transportem kołowym a kolejowym. Ja wiem u siebie, prawda, do 20 lat dojeżdżałem do Rzeszowa z Nowej Dęby tak do pracy i jak z pokorą w Narądzie w Nowej Dębie wbiłem się, to jechałem takim ciągiem samochodów do Rzeszowa i taki sam korek, taki sam ciąg pojazdów jest w drugą stronę, one się rozjeżdżają na Stalową Wolę, na Mielec. Brakuje takiego po prostu sieci połączeń, bo już powiem taki przykład, dostać się na przykład z Mielca do Tarnobrzega albo z Mielca do Stalowej Woli, gdzie są dwa bardzo duże ośrodki przemysłowe, to graniczy z cudem. Tam nie wiem, czy jeździ jeden autobus dziennie albo dwa, a już o połączeniach kolejowych to w ogóle nie wspomnę. Także brakuje tu, ja widzę też, dziewiątka w tej chwili stoi, ponieważ w Nowej Dębie formowane są wojska, nawet pod względem obrony narodowej, prawda, gdzie w tej chwili cała dziewiątka rano stoi i po trzeciej stoi, bo po prostu drogi, które mamy, jakby nie nadążają za tym rozwojem ciężkiej sytuacji, prawda, wojennej, ale faktycznie teraz te tereny się rozwijają i przemysłowo, i ruchy ludzi, którzy dojeżdżają do pracy. Taka transport kolejowy czy synchronizacja tego transportu powodowałaby to, że przemieszczanie tych ludzi. W tej chwili badania wskazują, że strefa komfortu dojazdu do pracy to jest godzina, tak? Tak jest przyjęte, czyli krótko mówiąc, transport z Tarnobrzega do właśnie Rzeszowa.
Czy to można nazwać komfortem?
Tak.
Jak ktoś dojeżdżał półtorej albo dwie godziny, to można.
Tak, to jest właśnie ten czas, gdzie można, jeżeli by był ten dobrze skomunikowany, to jest to, można powiedzieć, też czas na odpoczynek.
Ireneusz Dzieszko, Konfederacja, na zakończenie tego tematu.
No cóż, proszę Państwa, tak naprawdę komunikacja i dostęp do tego, że można było gdzieś wyjechać i wrócić, to nie tylko dla nas jest CPK, bo oczywiście to jest wspaniały pomysł i można powiedzieć, że otwierający nam drogę nie wiadomo gdzie, na cały świat. Natomiast realia są takie, że cały czas próbujemy jakimiś małymi środkami tu lokalnie załatwiać rzeczy, które powinny być załatwione systemowo. I tak jak przywołany tu wielokrotnie Franz Józef Cesarz rozwiązał wtedy swój problem kompleksowo. Tak nam brakuje takiego podejścia, że jeżeli mamy miejscowość Dydnie albo Dynów i chcemy, żeby ktoś z Dynowa mógł w miarę szybko dostać się do Nowej Dęby, to żeby mógł to zrobić bez większego problemu, a nie planować wyprawy, jakby jechał na Księżyc tak naprawdę. No. A szczególnie w niedzielę i w sobotę. Tu panowie mają pełną rację. Jako mieszkaniec Podrzeszowa to wiem, że po prostu w sobotę, w niedzielę właściwie nie ma komunikacji publicznej, a to co było, to cały czas były takie właśnie plastry, że ktoś na 2 lata dostał dofinansowanie, jeździł autobus albo stał pusty, bo ludzie nie byli przyzwyczajeni, bo to są pewne też nawyki. Jeżeli ktoś nie ma pewności, tak jak ci studenci z Kolbuszowej, jeżeli oni nie mają pewności, że ten pociąg będzie jeździł, nie jest dlatego, że ktoś tam za chwilę go przerzuci, bo teraz jest taka jakby tutaj tam jest oburzenie, czy oburzenie, w sensie poburzenie, powiedzmy takie ta grupa się tam dość mocno organizuje, więc robią do tej całej akcji petycje, piszą do wszystkich możliwych posłów, ale to samo się dzieje w Leżajsku, te dwie linie ze sobą tak naprawdę konkurują i nie ma jednego mądrego, który by siadł i powiedział, dobrze, to możemy zrobić tak, pociąg się rozdzieli tu, połączy się tam, tak jak przecież były takie kiedyś połączenia, które dawały radę i to nie jest naprawdę nierozwiązywalny na świecie problem. Ludzie jeżdżą w bardziej komfortowych sytuacjach, na bardziej skomplikowanych trasach kolejowych
niż
my.
Do tych kwestii komunikacyjnych w regionie pewnie będziemy jeszcze wracać. Zmieniamy teraz temat na krajowy i też zagraniczny w pewnym sensie, albo przede wszystkim. 23 kwietnia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przedstawił w Sejmie informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2025 roku. Minister podkreślił, że obecna sytuacja międzynarodowa jest najtrudniejsza od kilkudziesięciu lat. Jednak Polska jest silniejsza, także dzięki członkostwu w NATO oraz w Unii Europejskiej. Dodał, że państwa europejskie oraz Stany Zjednoczone zaczęły przeznaczać znacznie więcej funduszy na swoje bezpieczeństwo. Odniósł się też do wojny w Ukrainie, gdzie postępy armii rosyjskiej są okupowane niestety dużymi ofiarami, choć Rosja nadal zwiększa potencjał swoich sił zbrojnych. Zdaniem ministra Sikorskiego Polska musi być architektem nowego ładu bezpieczeństwa, który musi zabezpieczyć dotychczasowe osiągnięcia. Jeszcze może tutaj pokażę 4 trendy, które są obecnie niepożądane z polskiej perspektywy. Podział świata na strefy wpływów, odejście od poszanowania suwerenności na rzecz siły, odejście od poszanowania instytucji międzynarodowych i dezinformacja. To takie te główne tezy, które pojawiły się w tym wystąpieniu. I jak panowie oceniają to wystąpienie? Może zaczniemy od pana Marcina Fijołka, Prawo i Sprawiedliwość.
No, oczywiście jakby nie sposób nie zgodzić się z tą diagnozą, także dzisiaj sytuacja międzynarodowa Polski jest najtrudniejsza od wielu lat i te wyzwania przed nami są olbrzymie. Natomiast już jakby co do remedium, w jaki sposób dostosować Polskę, dostosować naszą politykę do tych wyzwań, które są przed nami, tej naprawdę trudnej sytuacji międzynarodowej, to tutaj już minister Sikorski tak naprawdę o wielu rzeczach nie powiedział, albo jakby ta diagnoza szła w zupełnie, w moim przekonaniu, niewłaściwą stronę. Bo w momencie, w którym dzisiaj jakby wszyscy obserwujemy, jak kształtuje się otoczenie międzynarodowe, jakimi zdolnościami militarnymi, wojskowymi dysponują poszczególne kraje i wiemy także, jakby największym mocarstwem wojskowym w tej chwili na świecie są Stany Zjednoczone, to minister polski, minister spraw zagranicznych, który ma tą politykę kształtować i dbać o nasze bezpieczeństwo, między innymi właśnie w tym wymiarze międzynarodowym, dyplomacji i relacji międzynarodowych, i nie poświęca Stanom Zjednoczonym praktycznie w ogóle miejsca w tym expose, no to jakby ja kompletnie tego nie rozumiem. To jest po prostu dzisiaj polską racją stanu to, aby mieć po swojej stronie i mieć jak najlepsze relacje z największym mocarstwem wojskowym i powinniśmy robić wszystko, żeby te relacje były jak najlepsze. Tak samo dzisiaj rozpoczyna się szczyt Trójmorza, czyli też formatu międzynarodowego, którego Polska wraz z Chorwacją jest inicjatorem. Jest to również znakomita przestrzeń i narzędzie do tego, żeby budować naszą pozycję międzynarodową. Będzie między innymi na tym szczycie dzisiaj obecny, czy jest obecny osoba odpowiedzialna za energię ze strony właśnie rządu administracji amerykańskiej i wielu innych przywódców światowych, więc I też minister Sikorski nie poświęca temu w swoim expose uwagi, no to też jest przykład jakby takiego z jednej strony albo nieprofesjonalizmu, albo z drugiej strony kompletnie tworzenia wizji polityki międzynarodowej, która nie podąża za dzisiaj tak zdefiniowanym interesem narodowym, który dzisiaj buduje pozycję Polski na świecie i buduje naszą podmiotowość. Bo o ile jeszcze kilka lat temu byliśmy, jak rozpoczynała się chociażby wojna na Ukrainie, my tak naprawdę widzieliśmy siebie jako podmiot stosunków międzynarodowych i osobę, która zakładaliśmy, że po zakończeniu tej wojny będzie przy stole rozmów i będzie przy stole kształtowania ładu międzynarodowego. Chociażby z tego względu, i wspominał o tym minister Sikorski, że dzisiaj tak naprawdę aspirujemy do tego, aby znaleźć się w gronie najlepiej rozwiniętych gospodarek świata, przystąpić do grupy G20. I dzisiaj my tak naprawdę zaczynamy się bać, czy my będziemy nadal przy stole, czy my będziemy po prostu na stole tych wszystkich rozmów, które dzisiaj się toczą. Więc jeśli nie będziemy potrafili budować aspiracyjnej strategii Polski w zakresie stosunków międzynarodowych, to nie będziemy mogli ze spokojem patrzeć na to, jak przyszłość, bezpieczeństwo naszego kraju będzie się kształtowało w najbliższych latach, a jesteśmy w czasie przełomu i w czasie, który naprawdę to środowisko międzynarodowe przeżywa olbrzymie zawirowania i my powinniśmy tutaj konkretnie przedstawiać rozwiązania, w jaki sposób budować silną pozycję Polski w oparciu o NATO, w oparciu o Unię Europejską i wszystkie inne dostępne struktury i sojusze, które do tej pory się sprawdzały i które przez te wszystkie lata stanowiły podstawę naszej dyplomacji.
Poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Rząsa.
Drodzy Państwo, za politykę międzynarodową, zagraniczną zgodnie z Konstytucją odpowiada polski rząd. I chciałem Pana poinformować, że ostatnim podmiotem, który został poinformowany o konferencji Trójmorza, był polski rząd. Wyśmienite expose pana ministra. Pan minister rok temu powiedział, że dyplomacja jest pierwszą linią obrony Rzeczypospolitej. 16 miesięcy rządów w tej koalicji 15 października wyraźnie to pokazuje. Polska dzisiaj jest liderem, jeśli chodzi o sprawy europejskie. To my nadajemy ton, jeśli chodzi o stosunki z Ukrainą i pomoc Ukrainie. To my dzisiaj jesteśmy europejskim liderem, jeśli chodzi o postrzeganie obronności Unii Europejskiej. Nie tylko w NATO. My opieramy się dzisiaj na NATO, ale obronność to również nakłady, które ponoszą kraje europejskie. To myśmy pierwsi zwiększyli swoje nakłady do najwyższego poziomu i apelujemy o to do wszystkich krajów europejskich. Wreszcie moim zdaniem, nie tylko moim zdaniem, i panie radny, trzeba było dokładnie wysłuchać, relacjom polsko-amerykańskim było poświęcone bardzo duża część tego expose. Dzisiaj Polska stała się pomostem, stabilnym pomostem, który łączy Unię Europejską z administracją Donalda Trumpa. Ja chcę tylko przypomnieć, że pierwszy telefon, jaki wykonał nowo powołany przez Trumpa sekretarz stanu, czyli odpowiedzialny za politykę międzynarodową Marco Rubio, wykonał do Radosława Sikorskiego. Radosław Sikorski w trakcie expose wyszedł z sali sejmowej po to, żeby przez 40 minut rozmawiać właśnie z Marco Rubio na temat sytuacji, która się dzieje. I jeszcze jedna rzecz, która bardzo często nam tutaj ucieka. Dyplomacja lubi ciszę. My nie posługujmy się tylko tym, co piszą gazety. Mówił o tym, ja nie jestem upoważniony do wszystkich informacji, dlatego że pan minister spraw zagranicznych na zamkniętym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych, której jestem członkiem, bardzo wyraźnie o tych elementach mówił. Nie ulegajmy dezinformacji, nie ulegajmy dezinformacji głównie rosyjskiej. Dyplomacja lubi ciszę. I w tej akuratnie sprawie jestem absolutnie pewny, że Polska wróciła na salony europejskie. I podziękowania dla pana ministra jeszcze za jedną rzecz. Za odbudowę etosu polskiej dyplomacji i profesjonalizację naszych służb dyplomatycznych.
Wiesław Busz, wicewojewoda podkarpacki, Nowa Lewica.
Pan minister wskazał na aktualnie najważniejsze zagrożenia i na te sprawy, które są niezbędne, żeby realizować politykę obronną. Jeśli było mniej skierowania się do polityki obronnej dotyczącej funkcjonowania ze Stanami Zjednoczonymi, to jest to bardzo zrozumiałe. No, Stany Zjednoczone obierają bądź są w trakcie budowy nowego kursu na politykę obronną, zdecydowanie odmiennego jak do tej pory. W związku z tym też nie należy kształtować czy podpowiadać takiej polityki obronnej z udziałem Ameryki, skoro oni widzą, co tu dużo mówić, inną perspektywę zachowania się, budują inaczej, postrzegają budowę pokoju na tej części relacjach Rosja-Ukraina, Europa i tak dalej. W tej chwili zwraca więc uwagę na to, co możemy zrobić i co robimy. Wskazał na odbudowanie przede wszystkim polsko-niemieckiego, francuskiego trójkąta weimarskiego. To było bardzo mocno zaniedbane. Jeden z tych uczestników ma możliwości nuklearne. To jest partnerem mocnym do rozmowy z Putinem w tym przypadku i z Amerykanami, żeby na to zwrócić uwagę. Powstała mocna piątka również. Hiszpanie, Włosi, Brytyjczycy do tego przystępują i my również w tej wcześniej wymienionej trójce. To już jest znaczna siła, która buduje potencjał obronny i odstraszający Putina i jego zapędy na atakowanie dalszej Ukrainy i Europy. I jak w tym udzielać pomocy Ukrainie? Też wskazywał na to, że nie możemy od tak zostawić partnera z dnia na dzień bez pomocy, bez wsparcia nie tylko humanitarnego, ale tutaj przede wszystkim obronnego i jak ich dozbroić, żeby nie mieli możliwości obronne. Nie może być tak, że Putin czy prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiada rozejm, zapowiada przerwę w działaniach wojennych, przynajmniej apeluje o to, żeby to trwało przynajmniej jeden miesiąc, a cały czas Rosjanie atakują Ukraińców i to wszystko trzeba wszystko ładnie pospinać. Dlatego proszę popatrzeć na te fundusze, które zostały też wskazane na budżet państwa, 184 miliardy złotych na zbrojenia dodatkowe. No to wszystko trzeba, tym kołem trzeba ruszyć. Tym kołem trzeba ruszyć i my ruszyliśmy. Stalowa Wola, mówiliśmy o transporcie. Proszę sobie wyobrazić, że tam też wracając do kolei, Stalowa Wola, Huta nie ma bocznicy kolejowej, gdzie by przyjąć, nie wiem, że można było tam przywiąć lufę, stal, te wszystkie komponenty do produkcji i wywieźć je w świat tam, żeby dawać uzupełnienie na kraj i na Europę czy na Ukrainę. Ja sądzę, że to wystąpienie wskazywało na potrzebę jedności europejskiej w pierwszym kolejności, bo ona została zachwiana i to się robi. Ktoś się podważa, że jesteśmy w tej chwili liderem, jeśli chodzi o Europę, bo mamy ten czas do kierowania na ten półroczny, co prawda bardzo krótki. Ale też nikt nie przewidywał takich wydarzeń, chociażby w Stanach Zjednoczonych. Musimy się do tego wszystkiego wpasować, dopasować i umiejętnie, żeby razem z Ameryką, ze silnym sojuszem Unii Europejskiej i innymi państwami stworzyć blok obronny i blok odstraszania, nikogo nie wykluczając. I tutaj trzeba było bardziej bardzo dyplomatycznie, ostrożnie, dlatego przede wszystkim w tym temacie zabrakło nie aż tyle jak do tej pory Ameryki w tym projekcie obronnym.
Zostało nam już niewiele czasu. Poproszę panów o dyscyplinę, jeżeli chodzi o wypowiedź. Minuta i pan Jan Urban, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Słuchałem, co mówił pan radny Fiołek. Tak bym przekaz dnia pisowski, który był pokazywany, że tam ma mało o polityce i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a tutaj to, co pan wojewoda powiedział, to wystąpienie ministra spraw zagranicznych pokazywało, jak Rzeczypospolita w tym wszystkim, w tym zmieniającej się realiach w Europie i w świecie przede wszystkim, będzie budowała pozycję, będzie liderem. Tam jest jasno wyraźnie podkreślone, że nawet przez te 4,1%, co poszło na zbrojenia PKB, to powinno być przykładem dla innych. Mało tego, ja pragnę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, że w tym wystąpieniu było jasno i wyraźnie powiedziane, że Polska nie planuje wysyłania wojska na Ukrainie, ale będziemy stanowić duży, potężny hub, zarówno w kwestiach zbrojeniowych, jak i później odbudowy Ukrainy. I to jest bardzo ważne.
Pan Wojciech Śmiech, wicestarosta Tarnobrzeski. Bardzo proszę o krótką wypowiedź.
Przyglądałem się, przysłuchiwałem się w wystąpieniu pana ministra. Bardzo dobre wystąpienie. Zgadzam się z każdym słowem. Co wybrzmiało, co na pewno w tej wypowiedzi, to to, że przywództwo, że polityka to nie targ, to nie transakcja i to wybrzmiało. Natomiast i uważam też, że to, że zwracamy się do Europy, Europa jest silna jako wspólnota i w swoich sojuszach jest bardzo silna ekonomicznie. Jeżeli tutaj po prostu będzie współpraca, to jesteśmy w stanie się obronić.
Irena Łużdzieszko jeszcze, proszę.
Wystąpienie, ekspoze ministra Sikorskiego było beznadziejne i słabe. Nie przejdzie tym do historii na pewno. Przede wszystkim to była przewaga publicystyki nad realną polityką. To było granie ewidentnie na strachu przed osamotnieniem. Główne tematy były takie, że gdzieś jesteśmy, więc jesteśmy członkami, natomiast nie było mowy o tym, co tam zrobimy. Zabrakło jakiejkolwiek wizji. Nie było Polaków za granicą.
Musimy
nie było, no ale pani redaktor, nie było polityki handlowej, nie było polityki historycznej, nie było tematyki praw człowieka. Nie było przede wszystkim ani słowa o tym, co się dzieje na zachodniej granicy i o tym, co pan minister zrobi w związku z przerzucaniem emigrantów przez Niemców do Polski. Nie było ani jednego zdania o tej sprawie, a to jest na bardzo, bardzo ważna sprawa.
Irena Łużdzieszko, Konfederacja, który kończył tę dyskusję. Dziękuję. A gośćmi byli Wiesław Busz, wicewojewoda podkarpacki, Nowa Lewica, Marcin Fijołek, Prawo i Sprawiedliwość. I Wojciech Śmiech, Polska 2050, wicestarosta Tarnobrzeski, poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Rząsa.
Konfederacja jako sojusznik.
I Jan Urban,
się
Polskie Stronnictwo Ludowe, podkarpacki panel polityczny, debata niestety polityczna. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Dziękujemy.